Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych słuchaczy. Słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone, na kontynuację tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. Surowce strategiczne Polski, bo na ten temat były rozmowy. Gość, pan poseł, profesor, doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, a także wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska. Kiedyś, przed laty, nie tak to odległy czas, główny geolog kraju. No i można powiedzieć człowiek, który opiekował się, czy miał na baczeniu, żeby surowce strategiczne i nie tylko były pod odpowiednią kontrolą, ich wydobywanie, ich eksploatacja i także potem dalsze losy. Dzisiaj jest jak jest. No, smutne były konstatacje w telewizji Trwam na temat w ogóle całej naszej gospodarki, ale szczególnie polityki surowcowej, bo o tym była mowa. Okazuje się, że Polska jest bardzo hojnie obdarowana przez Pana Boga, przez naturę, którą On stworzył. I zanim jeszcze w taki wstęp szerszy dla tych, którzy nas teraz słuchają po raz pierwszy, to właśnie takie dwa aspekty. Panie profesorze, witam ponownie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Witamy, cieszymy się. No, jedna kwestia taka, widzimy, że no, państwo polskie ma się nie za bardzo dobrze. Jest może i kryzys jeden, ale też i kryzys jakiś moralny, bo mam na myśli początek tej afery, którą pewnie będziemy nazywać aferą informatyczną albo jakoś inaczej, ale jedna największa afera po roku 1989, tak to wygląda, jeśli chodzi o korupcję w ministerstwach, tam gdzie powinna być służba państwu bardzo, bardzo klarowna i czysta.
No ja myślę, że ta afera, która w tej chwili jest jedna, druga czy piąta, suma tych afer, może nie dorównywać sprawie utraty kontroli nad własnymi zasobami, jeśli chodzi o finanse państwa. To są, tutaj już mówimy o setkach miliardów.
Tak, no, ale niemniej
to są utracone korzyści, setka miliardów złotych.
To były środki, które mogłyby wpłynąć, a tu mamy
To nie tylko. To są środki, które mogłyby wpłynąć, nie wpłynęły, ale to są środki, które na których można było budować, na których państwo byłoby silne i które przez wiele lat nie wpłyną, dlatego że sytuacja, w zasadzie głównie sprawa dotyczy organizacji państwa i prawa, szczególnie prawa geologicznego i górniczego, które pozwoliło na to, że rząd Platformy Obywatelskiej po prostu zajął się rozdawnictwem koncesji. Ja nie potrafię ocenić, jakie były motywy tego działania. Trudno mi uwierzyć, że to jest tylko niekompetencja, bo no takiej niekompetencji po prostu nie ma. To jest absolutnie niepodważalne. Tak niekompetentny być nie może. Jeśli już mam mówić, rozumiem, podsumować może, czy wstępnie wprowadzić to, co było powiedziane ze slajdami w telewizji, to trzeba powiedzieć, że zawsze świat bazował, każdy rozwój, każdej cywilizacji bazował na surowcach. Nawet same nazwy epok geologicznych, epok rozwoju ludzkości to były przecież nazwy surowcowe. Epoka kamienia, brązu, żelaza, węgla, pary, elektryczności. To przecież ta elektryczność bazowała właśnie na węglu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy epokę elektroniki, informatyki, patrz, ale korupcyjnej również, tak jak dzisiaj mamy w Polsce. Przecież Unia Europejska, pierwsza jej nazwa, pierwsza przyczyna powstania to była wspólnota węgla i stali. Ale trzeba pamiętać, że w surowców mamy bardzo dużo różnych. Możemy tych grup wymienić pewnie z 10. Jednymi z nich są surowce energetyczne. Są ważne, ale zważywszy na to, że surowców energetycznych na świecie jest naprawdę nadmiar, tych konwencjonalnych jest nadmiar w stosunku do tego, co ludzkość jest w stanie przez najbliższe setki lat zużyć. W związku z tym możemy powiedzieć, że nie ma problemów surowcowych, są tylko problemy, jeśli chodzi o energetykę, są problemy wyłącznie polityczne, społeczne, technologiczne, ale nie ma problemu z ograniczeniem ilości energii. Zaraz o tym powiemy. Ale trzeba pamiętać, mówiąc o energii, że to profil surowcowy decyduje o pozycji i o profilu gospodarczym państwa, a więc i profilu energetycznym również. Nie można robić odwrotnie, bo będzie to gospodarka nakazowa, gospodarka socjalistyczna, wiemy czym to się kończy. W warunkach polskich Skarb Państwa jest właścicielem wszystkich kopalin, w związku z tym utrzymanie własności Skarbu Państwa i pełnej kontroli nad tym, kto ile, w którym miejscu poszukuje i wydobywa, jest kluczowe, bo tak postępuje gospodarz. I Prawo i Sprawiedliwość przygotowało dwa projekty ustaw, Prawo Geologiczne i Górnicze i o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej jako organu państwa, który miał nadzorować to wszystko, kontrolować zmiany właścicielskie, wiedzieć komu przydzielać, na jakich warunkach koncesje i ile te koncesje by były warte i tak dalej. No każda jest inna, więc nie da się tego zestandaryzować. No i myśmy wydzielili jakby także kilka nowych organów przejściowych, które potem miały wejść w struktury Polskiej Służby Geologicznej. Były to z Komisji Geologii Metod Analitycznych, których jedna z podkomisji zajmowała się technologiami i bezpieczeństwem w przypadku gazów łupka, poszukiwania pod późniejszą eksploatacją. Miały być rozwijane polskie technologie, 100 milionów złotych na to było już przeznaczone. Miał być polski statek budowany do poszukiwania eksploatacji złóż na dnach oceanów, gdzie to jest dopiero wielka przyszłość, potęga, naprawdę potęga gazów, tak zwanych hydratach gazowych na dnach oceanów mamy więcej niż jakichkolwiek form węgla, paliw, biosfery, lasów i tak dalej, czego wszystkiego, gdzie węgiel jest zawarty w formie zredukowanej, tak zwanej, czyli tej, która się nadaje do spalenia w jakichkolwiek złożach na kontynentach. Na dnach oceanów tego jest więcej i trzeba tylko odpowiednio podejść do tego i właśnie my byliśmy do tego już przygotowywani. No niestety Platforma Obywatelska dokładnie wszystko, ale to wszystko wszystkiemu zaniechała i z wydanych kilku koncesji i zaprzestaniem moratorium na wydanie koncesji, w zasadzie nie chciałem wydawać żadnych koncesji więcej, tylko około 10, po prostu oni to zerwali, wyrzucili wszystko do koszowskiego rozwiązania, wydali do końca koncesję, a to jest w ten sposób, jeżeli wyda się koncesję jedną, drugą, trzecią, ale daleko od siebie pojedyncze, to firmy poszukują na własne ryzyko i koszt, potężne w owym czasie ryzyko i dopiero wtedy, kiedy coś odkryją, wtedy starałyby się o następne koncesje, bo przy tej jednej nie dają rady nic zrobić, by się to nie opłaciło, ale wtedy już bylibyśmy gotowi, mając organ państwa i nowe prawo, przydzieliliśmy koncesję na zupełnie innych zasadach, to znaczy taki, że państwo wchodzi w każdą, na każdej z tych koncesji w spółkę, ma swoich ludzi wewnątrz tej spółki, w związku z tym mając udziały, nie da się oszukać. Dzisiaj widzimy najwięcej, dużo bardzo takiej nieprawdy jest w omijaniu opodatkowania i tak dalej, właśnie w pracach geologicznych i górniczych. Kiedy firmy po prostu przychodzą wyłącznie dla zysków. No, one starają się rabunkowo eksploatować to, co jest do wzięcia, a najlepszego i pozostawić resztę po prostu zniszczone. Do tego prawdopodobnie doprowadzić będzie taka polityka, jaką rząd PO w tej chwili stosuje, mianowicie wysokie podatki od kopalin, a jednocześnie nie interesowanie się z tym, co jest wewnątrz, brak nadzoru, brak kontroli wewnątrz. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości była taka, żeby to były dywidendy z udziałów w tym całym przedsięwzięciu za każdym razem i to jest najbardziej uczciwe. Wtedy nikt ani nie czuje się oszukany i eksploatowany. Przedsiębiorca wie, na czym sprawa polega, wie, czego się podjął i nie czuje się oszukane państwo, więc społeczeństwo, a ponadto służba geologiczna miała objąć opieką geologów powiatowych, geologów wojewódzkich, którzy mieli dbać o interes społeczny, lokalny tych ludzi, którzy mieszkają na terenach objętych koncesjami. Dzisiaj tego nie ma, mamy wielkie kłopoty w niektórych miejscach, ludzie protestują, nie wiedzą, czy jest to bezpieczne, czy nie, boją się, że z tego nic nie będą mieli i tak dalej, a przecież im się należy. Drugą grupą takich strategicznych surowców są metale i szczególnie niektóre metale ziem rzadkich. Wśród nich to są metale, nawet są pod nazwą grupa krytyczna, metale krytyczne, których jest bardzo niewiele w stosunku do, podaż jest bardzo niewielka w stosunku do popytu, w związku z tym ceny są windowane i państwa kupują te, czy wielkie korporacje, wielkie firmy, szczególnie zajmujące się elektroniką, czyli produkcją broni nowoczesnej, one kupują to dosłownie w kilogramach, setki tysięcy dolarów czasami płacąc, więc to jest dużo oczywiście droższe od złota, w niewielkich ilościach używane, ale nieprawdopodobnie ważna. Polska kilka takich pierwiastków ma, w tym ren, w tym platynę, które mają istotne znaczenie. Ale jednym z bardzo ciekawych kopalin, które ma znaczenie wyjątkowe, jest węgiel koksujący. Proszę sobie, węgiel koksujący stał się dzisiaj bardzo ważnym ekonomicznie kopaliną, równie ważną na przykład jak wolfram, który jest produkowany niemal w całości tylko przez Chiny, czy niektóre inne pierwiastki, które mają charakter pierwiastków krytycznych, prawda, czy metali krytycznych. Tutaj węgiel koksujący okazuje się być bardzo ważnym od kilku dosłownie lat, a Polska ma spore ilości węgla koksującego, Jastrzębska Spółka Węglowa. Niestety Jastrzębska Spółka Węglowa zostaje w tej chwili prywatyzowana, czy już sprywatyzowana. To nie jest dobre, a złoża oddane w tej chwili koncesje na złoża węgla koksującego, które zostały kiedyś zarzucone, kopalnie w okolicach Łabrzycha, szczególnie Nowej Rudy, zostały oddane firmom kanadyjskim i australijskim, co uważam za poważny błąd. No ale cóż, tak Platforma Obywatelska rządzi. Jeśli bym miał jeszcze dalej kontynuować sprawę, to trzeba pamiętać, że wracając do energetyki znowu, Polska wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej jest na ostatnim miejscu, jeśli idzie o moc zainstalowaną w energetyce na jedną osobę. To jest żenujące, ale mamy najmniej. To oznacza, że wielkie inwestycje nas czekają. Trzeba też pamiętać, że znowu wracając do pierwiastków ziem rzadkich, trzeba pamiętać, że niektóre pierwiastki są absolutnie niezbędne do produkcji, do rozwoju odnawialnych źródeł energii, czy nowych źródeł energii, na przykład do produkcji folii fotowoltaicznej jest potrzebny ind, gal czy tellur, do produkcji turbin wiatrowych jest niezbędny dysprost, prazeodym, neodym, do produkcji pojazdów elektrycznych podobnie te pierwiastki, ale również lantan. Neodym na przykład to jest bardzo ciekawy pierwiastek, który jest niezbędny jako minimalny dodatek do magnesów, powoduje, że te magnesy o wiele lepiej funkcjonują, są znacznie silniejsze. Państwo mogą dzisiaj kupić neodymowe magnesy. Zwróćcie uwagę, że niewielkie magnesiki mają nieprawdopodobną moc przyciągania, właśnie dlatego, że mają niewielką domieszkę neodymu, ale takie pierwiastki jak TERP, EUROP czy ITR są niezbędne do nowoczesnych oświetleń, między innymi oświetleń LED-owych. To są pierwiastki, które są pierwiastkami ziem rzadkich, a które są niezbędne, dosłownie niezbędne do nowych technologii. No, dzisiaj na przykład pobyt na dysprost, który jest sprzedany w formie tak zwanej tlenkowej, jest znacznie większy, o jakieś 20-15% większy jest popyt niż podaż, co powoduje windowanie jego ceny. Polska ma dość na przykład spore zasoby przy produkcji renu, albo ma spore zasoby kobaltu, który nie był produkowany w istotnych ilościach, ponieważ szczególnie kobalt, ponieważ nie było technologii do jego odzysku i on leży dzisiaj na hałdach w okolicach KGHM-u, przy KGHM-ie. Należy to odzyskiwać i myślę, że z tego mogą być duże pieniądze. Tylko co z tego, jak KGHM jest już niewiele ponad 30% w rękach Skarbu Państwa, więc państwo polskie niewiele z tego będzie miało. Najbardziej zagrożonymi pierwiastkami są pierwiastki, jak powiadam, ziem rzadkich, które mają nieprawdopodobnie wielkie znaczenie strategiczne, geopolityczne. W większości one są produkowane w Chinach, dlatego Stany Zjednoczone po wywindowaniu cen i po szantażowaniu niemal Chińczyków, czy oni wpuszczą, czy nie wpuszczą, taką tyle kilogramów sprzedadzą niektórych pierwiastków, po prostu otwierają, wracają do nowych kopalń i w momencie, kiedy ogłosili, że wracają do nowych kopalń, ceny tego pierwiastka natychmiast spadły i dzisiaj one spadły już 4-5-krotnie, więc to są tego typu proporcje. Już wielokrotnie mówiłem o tym, że Polska straciła kontrolę nad koncesjami szczególnie w tych głębszych, ale i bardzo dobrych złożach w okolicach, w Zagłębiu Legnicko Głogowskim, na Monoklinie Przedsudeckiej, ma to firma kanadyjska przede wszystkim, także zostały poddawane koncesje na cynk ołów, perspektywicznie złoża manganu. No, Polska południowo-zachodnia została pokryta przez koncesje, które nie mają już żadnej kontroli właścicielskiej Skarbu Państwa. No, to jest, uważam, niedobre. Powinien być organ państwa, który powinien to kontrolować i nie pozwolić nawet wtedy do tego, żeby politycy mogli tak łatwo wydawać koncesje w sposób niekontrolowany. Następna rzecz, którą żeśmy już utracili trochę przez ostatnie lata, to mamy działkę na Pacyfiku, gdzie są świetne złoża. Współudział w tej działce około 19% w międzynarodowym konsorcjum Interocean Metal, gdzie mamy złoża manganu przede wszystkim, ale także innych wielu pierwiastków. To jest jedna tylko działka, ale trzeba poszukiwać nowych i tak dalej. No, budowany, jak powiedziałem, był statek. 200 milionów złotych było przeznaczonych w 2007 roku, zabezpieczonych do budowy takiego statku. Były już rozmowy w sprawie współpracy na przykład z Brazylią. No niestety Platforma Polska z tego się wycofała. Dzisiaj korzystamy okazyjnie z rosyjskiego statku. Jest to drogie przede wszystkim. No, nie, chyba nie zależy na tym, żeby no, obcy kraj kontrolował to, co się w Polsce w tym zakresie robi. Niestety jeszcze mamy też taką sytuację i taki trend, bo ministrem środowiska zostaje w tej chwili były wiceminister finansów, którego koncepcja jest taka, żeby wysoko opodatkować wydobycie kopalin. To ma jedną podstawową wadę. Wydobywa się wtedy tylko najlepsze fragmenty złoża, bo one dają zysk największy. Inne dużo mniej. I dlatego będzie to mogło powodować gospodarkę rabunkową, a więc niszczenie dużej części złoża. Czasem oznacza to utratę 80% złoża. To są aż takie ilości. Na przykład w przypadku gazu w łupkach pierwszy, drugi, jeszcze trzeci rok daje spore wydobycie z jednego otworu, ale potem to wydobycie spada do kilku procent albo nawet poniżej 1%. I jeśli jest państwo, Skarb Państwa w tym ma w tym udział, a nie ma opodatkowania, to oczywiście produkcja jest, a więc złoże jest lepiej eksploatowane. Jeśli nie, to po wyeksploatowaniu dosłownie kilku procent złoże będzie zostawione. Do tego już nikt nigdy nie wróci, a to oznacza po prostu marnotrawstwo. No i uważam ciężki grzech względem opatrzności, bo dostaliśmy bardzo dużo, a nie potrafimy sobie z tym kompletnie poradzić. Trzeba pamiętać również, że Polska wśród odnawialnych źródeł energii, jeśli chodzi o tą energię, którą można czerpać z ziemi, to ma jedynie geotermię, ale dość dobre warunki geotermalne, bo nie chodzi tutaj tylko o to, że jest duży strumień ciepła, bo nie jest aż taki duży, ale odpowiednie warunki geologiczne z dużą ilością skał osadowych, bardzo miąższych, grubych, z dużym przepływem wód, powoduje, że możemy korzystać z tej geotermii w wielu miejscach. W Polsce, szczególnie w Polsce, w tym pasie takim od północnego, od liczeń Szczecin-Koszalin w stronę Lublina. To jest teren, który Lublina i tutaj bardziej na południe od tej linii, no to jest teren, gdzie możemy korzystać z dobrych warunków, w miarę dobrych warunków geotermalnych, bo trzeba pamiętać jednym, że geotermia się tam opłaci, gdzie jest odbiorca, bezpośrednio odbiorca ciepła, a takim odbiorcą jest na przykład Toruń, gdzie mamy dobre warunki, bardzo dobre warunki geotermalne, jedne z najlepszych w tego typu skałach, chyba najlepsze w Europie. No ale cóż, państwo polskie postanowiło, że temu się przeciwstawi i wiadomo, że dotacja, która była przewidziana, została cofnięta, a chcę powiedzieć, że to nie był żaden wyjątek, ponieważ każdy otwór geotermalny w Polsce dotychczas pierwszy był zawsze finansowany w 100% według mojej wiedzy z pieniędzy publicznych, z subfunduszu geologicznego. Niestety Platforma Obywatelska z tego się wycofała. Oczywiście w tego typu Podhale to jest zupełnie inna jednostka geologiczna, ale też tam są bardzo dobre warunki, nawet jeśli chodzi o termiczne, warunki termiczne są lepsze niż w Toruniu, ale przepływy w Toruniu są naprawdę rewelacyjnie, to kompensuje ilość ciepła możliwą do odzyskania. Gdybyśmy popatrzyli na struktury finansowe geotermii, to geotermia dzisiejsza już może konkurować nawet z węglem, jeśli chodzi o produkcję ciepła, z węglem kamiennym, co dotychczas nie było możliwe. Tak już potaniały otwory. Dziś wiercenie jest dużo tańsze niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Wracając znowu do ciepła, do oceanów, do spraw globalnych, możemy powiedzieć, że wielkim potencjał drzemie w oceanach, w dnach oceanów, w hydratach gazowych. Tych hydratów gazowych, jak powiedziałem już wcześniej, jest tak dużo, to jest mieszanina takiego rodzaju białowej skały, wody i metanu, które się utrzymuje tylko przy wyższych ciśnieniach, niskich temperaturach, właśnie takie, jakie panują w osadach oceanicznych współczesnych. Dzięki temu można powiedzieć, że nie mamy niewyczerpalne zasoby metanu. Metan jest paliwem przyszłości, w mojej opinii. Właśnie i to szczególność metan z łupków i ze skał den oceanicznych w formie hydratów gazowych. Europa korzysta z węgla brunatnego. O tym się nie mówi, ale Europa wielokrotnie więcej produkuje węgla brunatnego niż kamiennego. Jeśli chodzi o kamienny, to Polska oczywiście absolutnie, jeśli chodzi o zasoby, dominuje, no ale cóż z tego, jak jesteśmy jedynym krajem wśród dużych producentów węgla kamiennego, który zmniejsza produkcję rokrocznie. Wszystkie inne kraje zwiększają, Chiny nawet prawie potroiły produkcję w ostatnich 10 latach, a Polska zmniejsza sukcesywnie i ten węgiel jest importowany, co jest kuriozum w ogóle, dlaczego my importujemy węgiel, skoro mamy go najwięcej w Europie, naprawdę niewyczerpalne w skali pokoleń, wielu pokoleń zasoby. Węgla brunatnego też mamy sporo, mają go trochę więcej Niemcy, trochę więcej Grecy, ale proszę zwrócić uwagę, że Niemcy spalają około 170 milionów ton węgla brunatnego rocznie, Polska około 60 milionów ton węgla. I u nas się mówi o węglu brunatnym, i u nas się mówi, że to Polska jest trucicielem, jeśli można mówić, że CO2 tlenek węgla jest trucizną, bo przecież nie jest. No i jakoś Niemcy wszystko, u Niemców to jest wszystko w porządku, u nas już nie. Jeśli chodzi o węgiel brunatny występuje w Polsce w płytko, w osadach, na głębokości od powierzchni niemal do głębokości maksimum 400 metrów. Wydobywalny może być tak do głębokości, odkrywkowo do głębokości 100-kilkudziesięciu metrów w sposób opłacalny. No i złoże legnickie jest największym złożem w Europie. To jest naprawdę potężne złoże, które oczywiście nie będzie mogło być w całości eksploatowane nigdy, natomiast część jego mogło być eksploatowana, ale myślę tutaj, że przede wszystkim należałoby myśleć o eksploatacji węgla brunatnego metodami otworowymi, gdzie nie robi się odkrywki, tylko można by biologicznie rozkładać węgiel brunatny pod ziemią bez żadnych zagrożeń środowiskowych, wydobywać czysty wodór i metan, bo to produkują z węgla brunatnego bakterie. To się da zrobić, trzeba tylko postawić na biotechnologię, ale tego niestety Platforma Obywatelska, jak widać, nie chce. O wiele lat o to zabiega, mi się nie udaje. Jeśli nie będziemy produkować węgla brunatnego więcej, to nasze kopalnie już zaczynają zmniejszać swoją produkcję i za 15-20 lat, powiedzmy, będzie tego dużo mniej, a potem w roku 2040 po prostu kopalnie będą zamknięte, nagle zamknięte i Polska stanie przed wielkim problemem. A trzeba powiedzieć, że to nie jest tak w polityce surowcowej, że coś można zrobić z roku na rok, czy nawet w ciągu 10 lat. Nie. Jeśli nie zrobi się z wyprzedzeniem 20-letnim, to nie zrobi się tego wcale, albo zrobi się to bardzo źle i strasznie drogo. Więc trzeba decyzję podejmować dzisiaj i znowu Platformy Obywatelskiej. Jak widać, na to nie stać, jest tylko gadanie, gadanie i gadania. To by było chyba na tyle tytułem wstępu, a może jeszcze powiem troszeczkę o ropie naftowej i złóż konwencjonalnej, bo mówiłem troszeczkę o gazie w łupkach. Gaz w łupkach w mojej opinii jest około 1,9 biliona metrów sześciennych. To liczyłem swoimi metodami. Wcześniej z nim to opublikował Państwowy Instytut Geologiczny, który też jako wartość najwyższą podał 1,9 biliona metrów sześciennych. To jest na kilkadziesiąt lat własnych potrzeb. Z pewnością nawet licząc rozwijanie energetyki opartej na gazie. Jeśli chodzi o ropę naftową i gaz ziemny złóż konwencjonalnych, to mniej więcej odkrycia, coroczne odkrycia odnawiają zasoby o tyle, ile jest eksploatowane. Ile eksploatujemy, tyle jest nowych odkryć. To nie są nigdy duże złoża. tych grup takich, których są różne typy złóż, to są Karpaty, Przedburze Karpat, Niecka, Miechowska, może nie będę to wymieniał, Szczecin, to jest generalnie rzecz biorąc Polska południowa, Polska zachodnia. Tych złóż jest tutaj najwięcej, jak powiadam, nie są to złoża duże. Różne opowiadania słychać o tym, że Polska może mieć duże złoża konwencjonalne. Tutaj byłbym bardzo wstrzemięźliwy. To zależy od tego, jaka jest cena gazu, na jakich głębokościach, czy bo jest mocno zaazotowany gaz, czy trzeba jakie technologie wykorzystywać i tak dalej. Także te złoża, jeśli nawet są, to one są dziś absolutnie nieopłacalne do produkcji, ale co nie oznacza, że w przyszłości nie będą. Myślę, że jednak nie będą szybko eksploatowane, dlatego że gaz na świecie tanieje. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj 1000 metrów sześciennych gazu kosztuje około 69-70 dolarów za 1000 metrów sześciennych, natomiast w Polsce my płacimy około 500 dolarów za 1000 metrów sześciennych. No cóż, taka jest polityka Platformy Obywatelskiej i PSL. Wiadomo, że taką umowę niestety podpisał i to fatalną, bo zobowiązującą nas do zabierania gazu i nieodsprzedawania go podpisał szef PSL-u, ówczesny pan Waldemar Pawlak. No, cóż zrobić? To właśnie wszystko to wynika ze złej organizacji państwa. Ta marnotrawstwo wielkie, gdzie my straciliśmy już na gazie w łupkach bardzo dużo, bo nikt nie wie, kto jest właścicielem koncesji. Mamy także do czynienia z taką nieciekawą sytuacją, jaka w mojej opinii, w mojej ocenie zdarzyła się z złożami bałtyckimi, mianowicie Lotos, który przejął firmę Petrobaltic, która to wcześniej odkryła złoże, które jest oceniane różnie, no nie mniej jak 4 miliardy metrów sześciennych, w mojej opinii tego jest 10 albo i dużo więcej z perspektywą na dużo większą ilość gazu. To już jest taka spora ilość, nawet gdyby było tylko 4 miliardy metrów sześciennych, to jest pokrycie zapotrzebowania na rok dla wszystkich zakładów chemicznych w Polsce, a to jest największy, to jest coś, co zużywa, ten przemysł chemiczny zużywa około prawie jedną trzecią tego, co potrzebuje w ogóle Polska, jeśli chodzi o gaz. No i to złoże, poszukiwanie Petrobaltic wyłożył, licząc ryzyko geologiczne i każde inne ryzyko, o którym już to w telewizji mówiłem, no ta inwestycja jest warta kilkaset milionów euro, dolarów, no blisko może nawet 900 milionów dolarów, no 49% tego udziału w tym złożu uzyskał Cal Energy, który obiecał wykonać badania, uwzględniając ryzyko, a więc mnożąc razy 3, około 15 milionów dolarów. Więc to są proporcje takie, które mi jest trudno zaakceptować. No i złożyłem już interpelację do premiera, do ministra skarbu, czekam na odpowiedź, zawiadomienie z prośby do NIK-u o kontrolę tego, bo no nie podoba mi się ta sytuacja. Oczywiście, jeżeli ja nie mam racji, bo przecież nie wszystko wiem, to moje dane są pochodzą z internetu, nie wszystko musi pilnować firma, to oczywiście jestem gotowy przeprosić na razie i cieszyć się, że nie mam racji. Ale niestety wygląda mi na to, że rację mam. Dość niepoważnie poszedł Lotos do współpracy z firmą Cal Energy, tym bardziej, że Cal Energy nie miała żadnego doświadczenia w tego typu działalności na morzu, a ponadto firma komandytowa, spółka komandytowa, jaka została utworzona w kwietniu tego roku, polega między innymi na tym, że praktycznie odpowiedzialność za działalność, na przykład jakieś wypadki, bo przecież mogą się zawsze zdarzyć, zanieczyszczenia i tak dalej, odpowiada niemal w całości Lotos. Ta druga firma, drugi partner odpowiedzialności żadnej nie ma, więc za niewielkie pieniądze ma pewny zysk. Przecież gdyby było to, dlaczego, nie wiem, dlaczego nie wszedł. Oczywiście PGI nie musiał wejść, bo ma inne swoje interesy na kontynencie, na lądzie, bo ma gaz w łupkach, wydał około 350 milionów na poszukiwanie gazu w łupkach, kiedy strategia Prawa i Sprawiedliwości była taka, że całość poszukiwań, kosztów poszukiwań miała przejść na ryzyko i na koszt inwestorów zagranicznych. To myśmy mieli czekać. Teraz jest odwrotnie, to polskie firmy wydają pieniądze i nie czekają. Albo handlują koncesjami, zarabiając, spekulując grube miliony. Na tym zarabiając. Także, no niestety, taką mamy w tej chwili sytuację, że w mojej opinii, jeśli chodzi o surowce, koncesje na surowcach, Polska straciła nie to, że tylko pozycję geopolityczną, ale w żywej gotówce grubo ponad 100 miliardów złotych w ostatnich latach, to co Platforma wykonała.
No właśnie, a mówi to pan profesor, który geolog, kiedyś główny geolog kraju, no także poseł na Sejm, ale nie tylko to mówi, że jest w opozycji, partii opozycyjnej, tylko takie są fakty. Czyli mi raz jeszcze sobie to musimy uświadomić. Mamy wielkie bogactwa naturalne, wielkie środki, wielkie surowce strategiczne i wielkie jego pokłady. Natomiast zła polityka, złe kierowanie powoduje, że to nie przynosi zysku, a nawet generuje straty.
No niestety tak. To jest właśnie ten cud Tuska, który z wielkiego atutu Polaków zrobił wielki problem, bo w wielu przypadkach lepiej by było dla nas, gdyby te koncesje w ogóle nie były wydane. Przynajmniej byłaby czysta sytuacja, wiedzielibyśmy, że coś tam mamy, nie wiemy co. Dzisiaj tyle lat minęło, prawa nie ma, to co było przygotowane zostało wyrzucone do kosza, firmy się wycofują, tych, które byśmy chcieli, żeby były, te, które byśmy nie chcieli, żeby były, skupują koncesję. W tej chwili mamy sytuację taką, że około 30% koncesji prawdopodobnie jest skupione w jednym ręku, co znaczy bardzo niebezpieczną sytuację dla państwa.
Czyli potrzeba tu także wielkiej tutaj naprawy i to, co było rozpoczęte, były już przepisy państwowa, służba geologiczna, która by czuwała nad porządkiem, nad bezpieczeństwem. Bo powiedzmy sobie, taka ciekawostka, ale to niektóre surowce tak zwane krytyczne,
krytyczne, tak.
Tak, to są gramy, prawda? Można gdzieś już wykraść bardzo szybko, to są miliony, tysiące.
Dokładnie tak. Człowiek w kieszeni można wynieść $1 000 000 w pudełku od zapałek. To są takie mniej więcej, no może nie aż tak, ale blisko.
No cóż, jest okazja rozmawiać z naszym gościem. Drodzy Państwo, zapraszamy. Pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, kiedyś specjalista od tego tematu. Zapraszamy 655-2355 i numery dla zagranicy 655-2366. W naszej rodzinie dwa numery, tutaj do nas gratis, do studia 536-600-100, 536-600-200. Już za moment czekamy i rozmawiamy na antenie Radia Maryja. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze bardzo prosimy, kto z nami jest.
Paweł Zaborski, dobry wieczór, ojcze prowadzący, dobry wieczór, panie Mariuszu.
Witam, panie Paweł.
Co mnie trzyma zapytaniami? Pierwsze zapytanie, pan Mariusz na spotkaniu w Londynie informował nas, iż maleje wydobycie węgla kamiennego, że coraz częściej zamyka się kopalnie w Polsce. A takie kraje właśnie, jak teraz też słyszałem, Brazylia, Chiny, USA, Indie zwiększają jego wydobycie, szczególnie kiedy jego teraz cena tego surowca rośnie. Moje pytanie brzmi, czy istnieje możliwość odwrócenia tego trendu w Polsce? Czy gdy dojdziecie do władzy, będzie możliwość zrobienia czegoś z tym? Rozumiem, że tu pewnie duże pieniążki trzeba wpompować, by można było otworzyć te zamknięte kopalnie. Drugie pytanie odnosi się do źródeł geotermalnych. Czy istnieje technologia produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii cieplnej ze źródeł geotermalnych, Jeżeli tak, czy jest możliwość wdrożenia czegoś takiego w przyszłości i czy to było w ogóle uzasadnione ekonomicznie? I ostatnie już pytanie. Na tym spotkaniu wspomnianym w Londynie pan Mariusz mówił, iż koncesje na wykonanie odwiertów i wydobycie gazu łupkowego w Polsce są bodajże chyba w 76% w rękach jednej osoby. Pytanie, czy istnieje w ogóle prawna możliwość, by przekazane koncesje odebrać, czy po prostu już jest za późno? Z góry dziękuję za pytanie, za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.
Dzień dobry, panie Pawle. Rzeczywiście widzieliśmy się, byłem w Londynie, na Polonia zaprosiła, pan tu współorganizował to spotkanie. Dla Polonii. Otóż, no cóż, wracając, chodzi o pierwsze pytanie, węgiel kamienny. Tu nie trzeba niczego wpompowywać, jeśli o skarb państwa chodzi. Wystarczy pozwolić zorganizować. I najważniejsze jest organizacja państwa. To, co w Polsce kuleje. Najważniejsza jest organizacja. Jeśli tylko zorganizujemy się odpowiednio i pozwolimy, mając nadzór właścicielski jako właściciel, państwo przez właścicielem każdej kopaliny w Polsce, to nie będzie żadnych problemów z tym. Oczywiście będą problemy takie, że czy możemy go spalać, bo polityka klimatyczna i tak dalej, to trzeba zrewidować całą pakiet klimatyczno-energetyczny. Polska wykonała z nadmiarem własne zobowiązania, wypowiedzieć to, co Donald Tusk podpisał w 2008 roku, czyli podarował 80 milionów mniej więcej ton zezwoleń emisyjnych, 80 milionów ton CO2 i jesteśmy wtedy do przodu, możemy budować elektrownię i nie trzeba się nad tym bazujące na węglu i brunatnym i kamiennym. Wystarczy pozwolić. Niech funkcjonuje organ państwa, który będzie się tym zajmował. Ja go nazwałem Polską Służbą Geologiczną. Jego można nazwać różnie, ale uważam, że to jest piękna nazwa i należy na niej bazować. No, to tyle. No. Polska już w tej chwili tak niewiele węgla kamiennego produkuje, że naprawdę jest śmieszne. No, myśmy zmniejszyli, 20 lat temu produkowaliśmy ponad dwa razy tyle, co teraz. Co to jest za jakaś polityka? Jak można, mając 60-krotnie większe skupienie węgla kamiennego niż pozostała część Unii Europejskiej u nas w kraju, my importujemy? My powinniśmy być Szwajcarią energetyczną Europy, a mając jeszcze gaz i ropę w łupkach, to jest naprawdę potęga. Mamy wiele jeszcze nieodkrytych, bo głębszych złóż węgla brunatnego, które można by właśnie wykorzystać już nie do odkrywkowego kopania, ale do biologicznego zgazowania. To jest naprawdę duża przyszłość. Jeśli chodzi o pytanie drugie, które dotyczyło geotermii. Tak, są te technologie, ale te technologie w polskich warunkach były dziś, jeśli chodzi o wykorzystanie geotermii do produkcji energii elektrycznej, dość drogie. Ale możliwe, bo wszystko tanieje. W Europie jest w tej chwili prowadzonych około 170 projektów geotermalnych. W Polsce w większości w oparciu o dofinansowania publiczne. W Polsce mamy w tej chwili jeden, który to jest Toruń i gdzie publicznych pieniędzy niestety tutaj państwowych nie ma, była dotacja cofnięta. Jest to wbrew jakimkolwiek interesom państwa polskiego. Bo przecież te pieniądze właśnie na ten cel na subfunduszu geologicznym są i zresztą pamiętam moje spotkanie w programie Warto Rozmawiać Jana Pospieszalskiego, gdzie właśnie poświęciliśmy się to geotermii, gdzie przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska powiedział, że przeznaczą, to był 2009 rok, przeznaczą chyba 1 mld zł na geotermię w Polsce. No, chciałbym zobaczyć, czy przeznaczono chociaż 100 milionów złotych na geotermię. Wiem, że obecny główny geolog kraju odmówił w ogóle finansowania jakiegokolwiek nawet koncepcyjnych projektów dotyczących rozwoju geotermii w Polsce, więc to poprzedni główny geolog kraju też z Platformy Obywatelskiej w ogóle wycofał dotację. No to jest nieprawdopodobnie, a jednocześnie próbuje się dotować geotermię tam, gdzie ona nie ma sensu. 26 stopni bodajże w Lidzbarku Baramińskim, to jest śmiech. To nie mówmy na ten temat, bo nawet na basen trzeba tą wodę dogrzać. No to przecież nie o to chodzi. I pytanie trzecie, które... Więc, wracając jeszcze króciutko. Do Można budować elektrownię opartą o geotermię, ale bardziej geotermikę, czyli głębokie wiercenia 5 kilometrów, których będzie płyn schładzający, już nie wydobywamy wodę, tylko płyn, który się ogrzewa, wrze, paruje i dzięki temu napędzane są turbiny. Są także płyny, ciecze amoniakowe, które też w niższych temperaturach na bazie wody, które można też stosować w niższych temperaturach, ale to jeszcze by trzeba było sporo zainwestować, co oczywiście jest dobrym miejscem do rozwoju własnych rodzimych technologii. I pytanie trzecie, już zapomniałem jakie było. Oj, szkoda.
Chyba były dwa zresztą.
Nie, było trzecie pytanie, ale niestety... że 76%, nie, 20%, chyba policzyłem, że to jest około 26% to skupione w jednych rękach. Konkretnie to są firmy, które, to jest San Leon, który jest częścią firmy najmocniej Freelex, tak, a także Chevron, których udziały ma George Soros. Taka jest moja wiedza, to oczywiście należałoby sprawdzić, ale to jest właśnie taka konsolidacja jest dość niebezpieczna dla państwa.
Kolejny telefon.
Bo państwo ma mniej i to jest ciekawe.
Ciekawe. Kolejny telefon, słuchają państwo Radio Maryja, rozmowy niedokończone, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew Wysocki z Gdyni telefonuje. Kłaniam się ojcu prowadzącemu, ojcu Januszowi. Kłaniam się panu profesorowi. I chciałbym zacząć od podziękowania. Miałem okazję być wczoraj w Warszawie na tej konferencji, od której audycja się zaczęła. Dziękuję za konferencję, dziękuję za zaproszenie mnie na tą konferencję. I także szczególnie panu profesorowi. No a druga rzecz, że to się stało dzisiejszym tematem takiej audycji, no to ogromne podziękowanie dla Radia Maryja. Tu możemy posłyszeć tą fantastyczną prawdę o naszych możliwościach, o naszym potencjale i o tym, co nas czeka, jeżeli będzie tak, jak pan profesor wspomniał, właściwa organizacja, czyli właściwe państwo. Ja oczywiście, jak dzwonię tu z nadmorza i sam jestem człowiekiem morza, w stowarzyszeniu szczególnie Kwiatkowskiego, któremu przewodniczę, więc od razu chcę się odnieść do przemysłu okrętowego i w ogóle do spraw morskich, związanych właśnie też z posiadaniem energii, z posiadaniem surowców, z której mamy energię i jak to się ma do właśnie możliwości przemysłu okrętowego, możliwości żeglugi, możliwości rozwoju portów, infrastruktury i tak dalej. Wywołał pan profesor takie moje zajęcie się tym przez przytoczenie przykładu specjalistycznej jednostki do poszukiwań sejsmicznych, która miała być już wykonana nawet już z pieniędzmi przygotowanymi na ten temat. Ja bym poszerzył, że chodzi o wszystkie działania tak zwane offshore'owe i jak pan profesor wspomina o hydratach gazowych, no to przejść do tego jednostek pływających będzie potrzeba na pewno bardzo, bardzo dużo. Także przypomnę może, bo warto chyba w tym miejscu, co oznacza przemysł okrętowy, bo to jest produkcja, statki, to są stocznie cywilne, okręty, to jest stocznia marynarki wojennej, silniki wszelkie okrętowe. Cegielski to robił, gdańska stocznia na licencji Burmeistra robiła, Huta Świętokowice budowała średnioobrotowe i głównego napędu i pomniejsze. Turbiny, wały, przekładnie. To robił Zamech, który został skasowany w Elblągu. Kooperacja z hutami. No to wiadomo, chodzi o blachy, chodzi o rurociągi. Dalej, produkcja pomp, sprężarek, wirówek, mebli okrętowych. Przejdę na moment do spraw żeglugowych. To jest eksport, to jest import w tym naszych towarów. To jest transport obcych towarów za pieniądze, to jest wpływ na infrastrukturę i drogową, kolejową i oczywiście morską, a wszystko razem to są ogromne ilości miejsc pracy. A konkurencyjność naszej gospodarki, w tym oczywiście morskiej, w Europie i w świecie, zależy w ogromnej mierze od cen energii. Ergo własne surowce to olbrzymi atut, co tak wyraźnie wynika z tej konferencji i z tej audycji z wypowiedzi pana profesora. Jednocześnie chciałbym się bardzo zgodzić z panem profesorem, że odbudowanie polskiej gospodarki morskiej, w ogóle myśli morskiej, bardzo potrzebuje tej energii i właśnie jej obniżonej ceny. To jest ważna sprawa. A żeby do tego dojść, no to jest konieczna diametralna zmiana polityki. I to i gospodarczej, i społecznej, i kulturalnej, i zagranicznej. Jak to Kwiatkowski kiedyś mówił, że gospodarka jest zawsze naczyniem, systemem naczyń połączonych i wszystko na siebie nawzajem oddziaływuje. Myślę, że polska racja stanu, w tym oczywiście polska gospodarka narodowa, no wymusza od myślących ludzi, żeby być po stronie tych zasadniczych zmian. No, a kto jest w tej chwili po stronie opozycji jedynym jako struktura poważna, jak nie Prawo i Sprawiedliwość? No to tyle bym chciał, nie tyle pytania, ile chciałem się odnieść do świetnego wydarzenia w Warszawie. No i tej wiedzy potrzebujemy coraz więcej i więcej. No tyle mam do powiedzenia. Serdecznie dziękuję, że mogłem się dodzwonić, że mi to się udało. I dla wszystkich szczęść Boże, tych, co słuchają i tych, co czekają na dobre rozwiązania.
Dziękujemy, szczęść Boże, panie Zbigniewie, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, że pan zechciał przyjechać. Tak, to była już czwarta konferencja konsultacyjna. To nie jest konferencja tylko po to, żeby w Sejmie tylko po to, żeby sobie porozmawiać, bo to są po prostu konsultacje z osobami zainteresowanymi, osobami z branży, z różnych dziedzin. Poprzednio dotyczyła ochrony środowiska, szczególnie w związku z poszukiwaniem gazu w łupkach, inna dotyczyła prawa geologicznego i górniczego i tak dalej. Co chodzi o to, żeby tworzyć nowe prawo. Sejm jest miejscem, gdzie tworzone jest prawo, w związku z tym to prawo powinno być dobre. Polskie prawo geologiczne i górnicze teraz obowiązujące jest naprawdę fatalne i bardzo niesprzyjające interesowi narodowemu. Niekompletne, niespójne i tak dalej, i tak dalej. Jak zresztą Platforma Obywatelska do tego podchodzi, to na jednym z filmików na YouTube dosłownie w ciągu dwóch minut widać, gdzie jedna z posłanek, kiedy ja zgłosiłem projekt dotyczący małych piaskowni i żwirowni, obmiaru, sposobu obmiaru i tak dalej, zgłosiła, ten projekt odrzucić w pierwszym czytaniu, ponieważ, i zresztą został odrzucony przez PO, jak poprosiłem o, żeby to uzasadniło, to nawet nie wiedziałem, jak uzasadnić, więc powiedziałem, że to będzie wpływało na gaz w łupkach. No to już bzdura zupełna, no śmiech, no ale niestety to tak naprawdę nie jest śmieszne, no tak funkcjonuje w tej chwili Sejm. Cokolwiek by opozycja nie zrobiła, no to Sejm to odrzuca. Sejm głosami Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Cokolwiek by nie zgłosiła strona społeczna, to Platforma Obywatelska odrzuca. No, z wielkim trudem udało się przeforsować mi to, żeby powstała komisja, w tej chwili powstała właśnie Komisja Nadzwyczajna do spraw energii i surowców energetycznych. No nie jest to w pełni to, co ja chciałem, bo chciałem, żeby surowców energii, ale niemniej jednak już się jest, powstaje ta nowa komisja po dwóch latach walki. No i wcześniejszego pisania, mówienia o tym, a jeszcze pozostaje mi, powstaje konieczność powołania ministerstwa odpowiedniego, no bo Polska jako najbogatszy surowcowy kraj Unii Europejskiej powinna odpowiednio zarządzać własnymi surowcami, a tego nie ma. No i Platforma Obywatelska odrzuciła obydwa moje projekty, po czym potem jeszcze był jeszcze inny projekt Prawa i Sprawiedliwości, w sumie trzy gdzieś tam utonęły, prawda, a sami wreszcie zdecydowali się, że jednak powołają taką. No i przegłosowali ostatnio, że będzie. No dobrze, niech tak będzie, to nie jest ważny autor, ważne jest, żeby coś dla Polski było zrobione, bo to jest nasz cel bycia w Sejmie. Natomiast wracając do tego statku, chcę powiedzieć, oczywiście statek miał być budowany, było przeznaczone, zabezpieczone 200 milionów złotych w wieloleciu z subfunduszu ekologicznego na wybudowanie takiego statku, który by świetnie już na siebie zarabiał, dawno by pływał, miał być budowany oczywiście w polskiej stoczni, gdzie byśmy rozwijali upadł, jeszcze ta stocznia mogła coś zrobić, teraz bardzo wątpię, czy cokolwiek by zrobiła. To byłoby, być może by to stocznię uratowało.
I mamy kolejne telefony, odbieramy i rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę, słuchamy Radia Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Dziękuję pięknie. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto jest z nami i skąd?
Adam z Bartoszyc.
Panie Adamie, proszę bardzo.
Pozdrawiam pana profesora, ojca również oczywiście. Nic nowego do dyskusji nie wniosę, ale nie oprę się, by nie postawić tego pytania, kiedy mamy pana profesora w studiu. I chciałbym, żeby wszyscy to słyszeli. Czy ci, którzy wybrali Platformę, mają chociaż blade pojęcie, co zrobili. Panu profesorowi życzę siły i pomysłów na to, żeby docierać do jak najszerszej
grupy. Ja odpowiem, zwykle nie mają. Zwykle nie mają. Ja staram się po Polsce jeździć i mówić, bo to jest jedyny sposób. No to już jestem w radiu i telewizji, trwam od czasu do czasu. Tu dziękuję ojcom za zapraszanie mnie. Czasami pojawiam się w innych mediach, to jest bardzo, bardzo rzadko. I po prostu ci ludzie naprawdę nie wiedzą, co robią. No, są po prostu oszukiwani. No, wiadomo, jak media funkcjonują. Ten ma rację, kto ma stację. No i tak to wygląda w Polsce w tej chwili. No, tylko tyle. Nie mają świadomości, trzeba uświadamiać, ale zdarza się, że ktoś, kto nawet na takim spotkaniu przyszedł i mam taką nawet niedawno, byłem w miejscowości Kietrz, mojej rodziny, gdzie tam miałem taki wykład i osoba, która powiedziała, że nigdy nie popierała Prawa i Sprawiedliwości, jak to usłyszała, no to po prostu mówi, no jest szokowana, no nie wie, co zrobić, ale naprawdę jest szokowana. No bywało kiedyś, że ktoś się po prostu popłakał. No, taka była sytuacja. No cóż, taka jest prawda. No przecież, tak to jest, tak w tej chwili Platforma Obywatelska rządzi. Ja bym to nazwał, że to jest takie rządzenie na wyrwę, prawda? Tak jak się kradnie torebkę na wyrwę, tak to przez analogie jakieś dalekie możemy szukać. Nie ma znaczenia, co się dzieje w tej chwili. Ważne, żeby jeszcze jeden dzień. Skok na Ochwę, skok na skok, prawda? Aby rządzić jeszcze rok. O, możemy tak powiedzieć.
Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, tout peut s'allonger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
Przerywnik muzyczny, panie profesorze, pod niebem Paryża i tak myślę w tym czasie. Proszę bardzo, Paryż, Berlin, kraje europejskie, ale potrafią zadbać o swoją gospodarkę, tak patrzymy, ich rządy wiedzą dobrze, jaka energia jest korzystna. No teraz Francja wycofuje się chyba, Niemcy już całkowicie z energii tej jądrowej, prawda, z elektrowni, natomiast dbają, no to co mają, ten węgiel kamienny, tak, stocznie, tak samo Francja bardzo mocno mówi tego, czego chce. Właściwie te dwa takie wiodące, już teraz jeden, bo Niemcy narzucają jednak całej Europie tutaj kierunek, ale proszę bardzo, a Warszawa tak cichutko siedzi między właśnie Moskwą a Berlinem.
Mamy co mamy, no taki jest rząd i w każdym razie, no jest trudno ich podsumowywać najpierw, bo nie ma takich słów. No, kiedyś Antek Macierewicz powiedział o zaprzaństwie. No i co, jak tutaj temu zaprzeczyć? Nie wiem. No, coś strasznego, co się dzieje w chwili. A dzisiaj mamy jakieś tam wielkie hece dotyczące zmiany ministrów jeden na drugiego. Korupcja potworna. To, co wychodzi po cichu gdzieś tam bokami przez przypadek, niby jako 15 przez 18 informacja w mediach, to i tak przecież nie wszystko, a suma tych wszystkich korupcyjnych zdarzeń, które mają miejsce dzisiaj, o których się mówi troszeczkę chociaż w mediach, to i tak jest nic w stosunku do tego, księgowo patrząc na wartości, co dotyczy złóż, więc to kraj jest rujnowany i przecież miało PO takie hasło Polska w budowie. Oczywiście można to bardzo łatwo wyjaśnić taką fraszką. Zastał Polskę budowaną, a zostawił zrujnowaną. No tak to w tej chwili wygląda, niestety.
No właśnie, nie wiem, czy państwo to czują. Myślę, że tak, że tutaj pana głosy i oceny są o tyle cenne, że pan jest naukowcem, profesor zwyczajny w swojej dziedzinie, mógłby siedzieć nad badaniami, nad odwiertami, nad wszystkimi tymi innymi sprawami, którymi się zajmował, gdzieś tam w zaciszu uniwersytetu, a jednak no, zajął się sprawami tutaj politycznymi ze względów no, tych takich, że się źle dzieje. I nie jest pan działaczem partyjnym takim z pierwszego frontu, więc to nie jest takie, że pan czuje jakąś taką typową, jakąś awersję ideologiczną do PO i pan
to wręcz przeciwnie.
Ja chcę to podkreślić, bo to jest argument.
Przecież ja jeszcze w 2005 roku, jak większość społeczeństwa była zachwycona tym, że powstanie PO-PiS, no a niestety zachowania Donalda Tuska były takie, żeby pójść na całość, no bo wiedział, że nie będzie mógł robić tego, co robi teraz, prawda? Gdyby współrządził z Prawem i Sprawiedliwością, no to musiałby się po prostu wziąć do roboty i budować, naprawdę budować Polskę, a teraz może sobie robić to, co mu się podoba. Ma pełną władzę nad mediami, prawie pełną, nad wszystkimi publicznymi, no i ma pełną władzę nad publicznymi spółkami. Widzimy, co się dzieje z zatrudnianiem w spółkach. Potem mamy takie błędy, na przykład jak dotyczące złóż, że tracimy bardzo wiele złóż, no bo ludzie po linii partyjnej są wybierani do zarządów, do rad nadzorczych, a nie po tym, co potrafią dla Polski zrobić. Odrzuca się możliwość powołania organów państwa, które by były w stanie to kontrolować, albo te, które już są, to wybija im się zęby, kolokwialnie mówiąc. No i mamy sytuację taką, jaką mamy. Ta korupcja, która dzisiaj jest gdzieś widoczna, to jest, myślę, że to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, to co się patrzy. Żadna propozycja, która wychodziła od opozycji, od Prawa i Sprawiedliwości, czy od społeczeństwa, nie spotkała się z akceptacją większości parlamentarnej, którą ma Platforma Obywatelska i PSL. No, to znaczy jest absolutnie antynarodowe działanie.
Drodzy Państwo, rozmawiamy z naszym gościem. Przyjmuję, odbieram kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Jezus Chrystus. Mariusz z Jeleniej Góry. Ja nie jestem ani za Platformą, ani za PiS-em, ale jestem Polakiem i tak siedzę sobie w samochodzie teraz i myślę, dlaczego ten naród taki jest, że nie może zrobić nic za tą Polską, tylko kto jest przy władzy, to robi swoje, a kto jest poza władzą, to walczę z tym, co jest przy władzy i nie wiem, jak to myśleć o tym wszystkim.
No, panie Mariuszu, podobnie też niektórzy ludzie myślą, co robić. No wiemy, że jest demokracja, w demokracji mamy kilka kierunków. Na pewno nie jest dobrze, żeby to jakoś siłowo wykonywać, rozwiązywać. To nie ma wątpliwości, prawda? Żeby się nie powtórzyły jakieś wydarzenia z wcześniejszych lat historii, które znamy. Natomiast no cóż, no wyciągać wnioski, to co ciągle powtarzamy, no popatrzmy, to już teraz nie chodzi o jakieś tam sympatie czy antypatie, ale no, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, jest woda w kranie, prawda, ciepła, zimna, jest energia, jest prąd, no są jakieś
ale drogi. Ale ojcze, jeszcze jedno słowo.
Proszę bardzo.
Ja jestem Polakiem, ojciec jest Polakiem, wszyscy są Polakami, to zróbmy coś wszyscy dla tej Polski, żeby było lepiej, a nie tylko kłótnie i tyle i tyle.
No tak. Dobrze, panie Mariuszu, dziękuję bardzo.
Ale ja rozumiem, tylko proszę zwrócić uwagę. Proszę jeszcze raz. Jest to przykład, no kwintesencja rządzenia Platformy Obywatelskiej. Proszę zobaczyć w internecie, jak pan pisze, państwo wpiszą szczytnie kompetencji PO na YouTube na moim kanale. Jest dwuminutowe po prostu nagranie wideo z posiedzenia komisji, połączonych trzech komisji, gdzie chodziło o prawo geologiczne i górnicze. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja tam parsnąłem śmiechem, może nie powinienem, ale to był taki śmiech gorzki, no bo jak można tak rządzić? Jak można odrzucać projekty kompletnie nie wiedząc, o co chodzi? No jeżeli ktoś tak rządzi, to jak my możemy funkcjonować? No przecież z kim rozmawiać, jak nie ma z kim rozmawiać? No niestety taka jest sytuacja w tej chwili, że naprawdę nie ma z kim rozmawiać. Ci ludzie rządzą w ten sposób, że chcą jeszcze troszeczkę, aby jeszcze się utrzymać przy władzy. No to przypomina schyłkowy okres rządzenia SLD, ale ci ludzie chyba mieli ostatecznie trochę więcej honoru i więcej myślenia o państwie niż Platforma Obywatelska. Niestety Platforma Obywatelska jest dla mnie w tej chwili, ta sejmowa część Platformy Obywatelskiej jest po prostu nie do przyjęcia. Ta partia powinna być bardzo mocno rozliczona z tego, jak niszczy Polskę.
I mamy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Halo,
proszę bardzo, słuchamy pana, tylko trzeba radio przyciszyć, dobrze? Pierwsza rzecz.
Tak.
I potem mówimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Florian z Gdańskiego.
Witam.
Pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam pana ojca.
Witamy, panie Florianie.
Dwie kwestie. W grupie spotykamy się tutaj na Pomorzu. Nie tylko i rozmawiamy o tym problemie właśnie łupków. Przed chwilą pan profesor był uprzejmy wspomnieć, że mamy złoża geotermii, że mamy węgle i tak dalej. Zastanawiamy się, co po tych łupkach zostanie w miejscach, gdzie będą one wydobywane. My mieszkamy tutaj na Pomorzu, tu są Kaszuby. Przerażenie ogarnia, jeżeli mówi pan profesor, że jakiś procent zaledwie złoża będzie wykorzystany. Degradacja środowiska, ciecze doszczelinujące, zbiorniki, które będą jakimiś, no nie wiem, jak szczelne one będą, czy będą miały jakieś czujki, które będą kontrolowane, niekontrolowany wypływ tych cieczy gdzieś tam rejestrowały. Czy będziemy znali po prostu skład chemiczny tego, co się będzie wydobywało, a może jakieś promieniotwórcze będą składniki w tych cieczach połupkowych. Więc pytań jest dużo, ponieważ wiadomo, kasa, biznes jest po to, żeby się karmić pieniądzem, prawda? Musi zarobić. Ale z innej strony mamy informację również tutaj jako społeczeństwo, organizacje, że w tej sytuacji w Kaszubie będą musieli się wyprowadzić, bo jeżeli one mają być na 1 km² 6 otworów, to można sobie wyobrazić, jaka degradacja będzie społeczeństwa. I takie pytanie retoryczne. Czy tam w miejscu zamieszkania, gdzie pan... Właściwie dwa pytania i już kończę. Gdzie pan profesor mieszka? Czy pan profesor pozwoliłby sobie w swoim środowisku na takie szczelinowanie tą metodą, która się w tej chwili... Bo to jest metoda rabunkowa. To jest oczywiste. Drugie pytanie. Ktoś powiedział, że nie wiem czy plotka, że w Toruniu, w pobliżu złoża ojca Tadeusza Rydzyka, od wiertów mają być jakieś szczelinowania robione. Nawet gdyby one nie były robione. Jaką wartość będzie miała ta woda, która ma służyć, zdaje się, do balneologii, czy ona w ogóle będzie się wtedy nadawała, bo to są głębokości, tam jest bodajże 3000, tu jest 4, czy to będzie to złoże, które jest, to ojca Tadeusza, nazwijmy to, czy ono będzie w stanie po prostu zaspokoić te potrzeby, na które jest przeznaczone. No i to właściwie byłoby tyle. Bardzo proszę o rzetelną, uczciwą odpowiedź, bo to naprawdę nas interesuje, bo tworzą się grupy niepokoju społecznego. Mamy przykład Żurawlowa, ponieważ nie ma informacji takiej uczciwej. Ludzie nie wiedzą, czemu to będzie miało służyć. Kto będzie miał z tego korzyść, prawda? Kto ten gaz będzie sprzedawał, w jakiej cenie? A jeszcze na koniec powiem, że są takie informacje w internecie z tego sporo, że Pensylwania wstrzymała, jest moratorium, muszą być badania środowiskowe. Czy u nas również będą takie badania środowiskowe, jeśli chodzi o wpływ tych właśnie szczelinowań, tej chemii łupkowej? Już nie mówię o składzie, bo o składzie chemicznym nawet pan profesor też nie wspomni, jaki tam jest, ale na pewno nie jest to woda typu, która byłaby używana potem do czegokolwiek. To wszystko, może na razie tyle. Serdecznie dziękuję. Przychodzę na odbiór. odbiór i to słuchawkę.
Dziękuję, dziękuję za to pytanie. Jeszcze, bo zapomnę do poprzedniego rozmówcy, jeśli pan Mariusz mnie słucha, jeśli pan jest z okolic Jeleniej Góry, proszę obserwować, ja będę w okolicach Nowej Rudy miał za około tydzień referat. Na mojej stronie internetowej pojawi się informacja, także proszę zajrzeć, bo my może będziemy mieli kontynuować rozmowę. Natomiast wracając teraz do tego pytania. No, otóż tak, w 2007 roku Prawo i Sprawiedliwość powołało Komisję Geoekologii i Metod Analitycznych, składającą się z około 40 specjalistów, w którym była jedna podkomisja, która miała się zająć technologiami szczelinowania, przede wszystkim chodziło oczywiście o gaz w łupkach, technologiami poszukiwań, nowymi technologiami polskimi i tak dalej. Nawet na rozwój polskiego know-how była powołana baza ekspercka, było przeznaczone 100 milionów złotych, przygotowane dwa projekty, takie na rozwój polskiego know-how. I teraz, co się stało? I teraz, jakie to jest niebezpieczeństwo? Otóż ja bym się, odpowiadam na pytanie, nie bałbym się, gdybym miał w odległości 1 kilometra od domu otwór, tym bardziej, że on nie jest niebezpieczny. O tyle, że proszę zwrócić uwagę, że szczelinowania są wykonane, co prawda otwór jest kilometr od domu, czy 500 metrów nawet, ale szczelinowanie jest wykonywane na głębokości 3-4 kilometrów. Oddzielono to wieloma warstwami nieprzepuszczalnymi. Jeśli wszystko jest prawidłowo wykonane, to zagrożenia żadnego nie ma. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, który miał wspierać merytorycznie i finansowo geologów, ale nie mieć nad nimi nadzoru bezpośredniego, jakby zwierzchniego, geologów powiatowych i wojewódzkich, szczególnie geologów powiatowych miał wspierać, którzy to geolodzy powiatowi mieli dbać o interes społeczny wszystkich na każdym powiecie, gdzie są jakiekolwiek zasoby geologiczne, w tym oczywiście gaz w łupka. Czyli oni mieli dbać o interes także pana, pańskiej gminy, osób, które są, no, które zamieszkują, właścicieli ziemskich. Były przewidywane różne rodzaje informacji na ten temat i tak dalej. Proszę pamiętać, że był rok 2007, kiedy nikt w Europie nawet nie myślał o tym. Kiedy ja zebrałem około 50-osobową zespół różnych ekspertów i zakomunikowałem im w 2006 jeszcze roku, a nawet to był może jeszcze koniec piątego, że będę chciał, że poszukuję inwestorów i będę chciał wydawać koncesje na poszukiwanie gazu i ropy, gazu w łupkach, to w sali był szum, śmiech. Jak powiedziałem, że tam jest także trochę ropy, to krzyczeli z sali dureń. Dzisiaj ci ludzie wzięli władzę i dbają o właśnie to, co chodzi o interes społeczny, w cudzysłowie, czy się dbają o interes społeczny, tam, gdzie są wydane koncesje. Tych koncesji Prawo i Sprawiedliwość wydało dość precyzyjnie, bodajże około 10. Tak jak ja pamiętam, bo tyle ja te koncesje przywydawałem, to był im pomysł, przyznaję się do tego. I tylko po to, żeby nie ktoś weźmie całe ryzyko i koszt na siebie, my mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, bo mamy powołany organ państwowy, odpowiednie komisje, które temu się przyglądają. I gdyby cokolwiek było nie tak, to byłoby wstrzymane. Pełną kontrolę nad handlem koncesjami. Następne koncesje byłyby wydawane skąpo i zawsze z dużym udziałem Skarbu Państwa przy pełnej kontroli. Dziś państwo nie ma kontroli nad handlem koncesjami. Kompletnie, no to jest po prostu niezrozumiałe. I społeczeństwo, oczywiście lokalne społeczeństwo, zostało zmarginalizowane, czego naprawdę nie było w projekcie Prawa i Sprawiedliwości. Nawet myśmy wtedy przygotowali koncepcję, że 10% ze wszystkich opłat eksploatacyjnych wpływa do powiatu właśnie na działalność geologa powiatowego, który ma dbać o ten interes społeczny, 60% do gmin. Czyli to odbyło się kosztem Skarbu Państwa, ale o to właśnie chodziło. Wzmocnić pozycję Polski powiatowej, Polski gminnej po to, żeby te gminy, które mają na swoim terenie eksploatacji czy poszukiwania, miały z tego jak największy zysk. Musi to być tak zrobione, żeby te gminy starały się, więc zabiegały, dbały, żeby ludziom zależało na tym, żeby była rozwijała się infrastruktura, żeby była praca i po prostu było bogactwo w tym rejonie. Proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest dobrze rozwinięte górnictwo w Polsce, gminy są najbogatsze i ludzie naprawdę sobie dość dobrze dają radę. To są gmina Polkowice czy Kleszczów, gdzie to są najbogatsze gminy. Polska nie ma rozwiniętych wielu, żadnej takiej specjalności polskiej nie ma, a to mogło być polską specjalnością pod warunkiem, że byliby wszyscy zadowoleni. Jako no, suwerenem jest naród i naród powinien dostać z tego najwięcej. No niestety PO, wydając wszystkie koncesje, rozwiązując na przykład tą Komisję Geokologii Metod Analitycznych, Bazę Ekspercką GEA i tak dalej, Radę Górniczą, spowodowała, że no, wszystko zostało pozostawione do tego, inaczej, społeczeństwo zostało pozostawione, można powiedzieć, na pastwę czasem firm naftowych. No, no, no niestety, no to proszę teraz spowodować, żeby Platforma Obywatelska wytłumaczyła się przed społeczeństwem, żeby po prostu już w następnych wyborach nie mogli nawet wejść do Sejmu.
Dalej rozmawiamy, trwają rozmowy niedokończone, surowce strategiczne Polski, gość profesor Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm także. Jest telefon, prosimy bardzo. Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy pana na antenie, bardzo prosimy. Radio przyciszamy i mówimy, tak?
Witam serdecznie.
Witam.
Nazywam się Konrad Wypijewski, dzwonię z Warszawy. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Dzisiaj jest taki ciekawy temat i jest taka również okazja, żeby wspomnieć o takiej dziedzinie, która wyrosła przy energetyce. To jest taka dziedzina dotycząca odsiarczania spalin i produkcji gipsu syntetycznego. Żeby troszeczkę tutaj zrozumieć ten temat, to warto by było tak przypomnieć sobie takie informacje sprzed lat, które mówiły o kwaśnych deszczach. To dzisiaj jakby ten temat został właśnie opanowany. A wiązało się to z tym, że spaliny właściwie węgiel w swoim składzie zawiera też dużo siarki i przy spalaniu węgla również siarka zostaje spalana i powstaje dwutlenek siarki. Kiedyś, troszeczkę wcześniej, te instalacje, no w ogóle to nie było jakby ten dwutlenek siarki przedostawał się do atmosfery w sposób niekontrolowany. Łączył się z wodą, spadał z atmosfery w postaci właśnie kwaśnych deszczy. Skutki tych kwaśnych deszczy, no jak pamiętamy, były bardzo opłakane, lasy niszczały. Dzisiaj ten temat po prostu jest opanowany. No produkuje się w tym momencie, że tak powiem, przy tych instalacjach gips syntetyczny. Jest to, że tak powiem, no wykorzystywane. To dziedzina, która wyrosła właśnie przy energetyce węglowej. Można powiedzieć, że wszystkie takie większe kominy w Polsce są jakby tymi instalacjami obstawione i ten gips syntetyczny jest produkowany. Do czego się go wykorzystuje? No wiadomo, że do różnego typu galanterii gipsowej, produkcji płyt gipsowych, to już jest, że tak powiem, no, wykorzystywane w budownictwie. No tutaj jest to też właśnie taka dziedzina, która no, w której...
No tak, ale ja myślę, że panie Konradzie, chyba z tej mąki chleba nie będzie, bo my mówimy troszeczkę o surowcach strategicznych Polski, tych, które są bardzo namacalnym problemem, mamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa, gaz łupkowy, więc może zostawimy to na kiedyś, no bo cóż, no, żeby to nam nie poszło tak, że my o chlebie, pan o niebie, dobrze? Więc może no kiedyś. No gips jest, oczywiście, jeśli go pozyskuje, na pewno z tutaj cement jest.
No tak wspomniałem po prostu, bo to ściśle się wiąże z energetyką węglową po prostu.
Panie profesorze, łączy się?
Nie, no oczywiście się łączy.
W jakimś kontekście, tak.
Tak, chcę powiedzieć, że w latach 90. sporo prac na ten temat robiłem, sporo badań dotyczących usuwania SO2 przez roślinność, nawet dwa doktoraty na ten temat u mnie były. No, także to już jest rzeczywiście, to powiedział, sprawa taka, że nawet jak przedtem był wielki nadmiar siarki, tak teraz trzeba siarkę w formie nawozów sztucznych dokładać. Co nie oznacza, że siarka nie powinna być wydobywana. Otóż siarka z odsiarczania spalin, odsiarczania paliw kopalnych, ropy naftowej czy węgla lub spalin powstałych w wyniku spalania tych paliw jest siarką jednak dość zanieczyszczoną i zbyt drogo jest, ją można używać, tak jak powiedział, do budownictwa, ale na przykład już do przemysłu kosmetycznego, farmaceutyki i tak dalej nie. I siarka taką, jaką zaniechano produkcji w Polsce, a to byłby strategiczny zasób i jest ciągle, tylko że niestety już nie w szczątkowej eksploatacji, to jest siarka w okolicy Skarnobrzega i Stalowej Woli, gdzie mamy jedne z większych złóż tego typu na świecie. Jak zamykano, decyzję podjęto o zamknięciu siarki, to był rząd AWS i kończył to, można powiedzieć, SLD, to siarka była po 20 kilka dolarów, 27 nawet dolarów za tonę. Kilka lat temu cena siarki skoczyła do 600 dolarów, a my nie mamy kopalni. Pamiętać trzeba, przy surowcach polityka jest długofalowa i nie ma znaczenia, kto rządzi, powinien kontynuować, lekko, najwyżej modyfikując politykę poprzedników. Każdy następny, niestety, tak się dzieje, że zostało to w zręby polityki surowcowej w 2006-2007 roku powstały, naprawdę dość mocne, solidne i to zostało zniweczone w tej chwili. Zupełnie mamy większy problem niż mieliśmy w 2006 roku.
Właśnie, a mamy fabrykę zapałek w ogóle w Polsce? Polskich? Ciekawe.
No, nie wiem, nie palę.
No, ale nie chodzi, że korzystamy
się. Chyba jest, chyba gdzieś, ale ja naprawdę nie wiem, przepraszam, no nie zajmuję się zapałkami.
Bo słyszałem, że właśnie chyba nie.
A może, takiej... no jeśli jest, to pewnie nie Polska, no to cóż, no to...
Może ktoś tak odpowie. To... Panie profesorze, są telefony, więc odbieram.
Jeszcze ja bym...
No, tak? Dobra, proszę bardzo.
Bo to, co pan powiedział, to mnie tak natchnęło jedną znowu z frasz, jakbym przeczytać...
Z którego tomu, bo mamy kilka tomów.
To akurat jeszcze nie publikowana jest, kiedy w domu naszym sprząta ten, co sługą jest sąsiada, dobro weźmie, brud do kąta, klucze skradnie, wszystko zbada.
Tak. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, również profesora. Tak przysłuchuję, dzwonię ze Sanoka, mam na imię Henryk.
Witamy, panie Henryku.
Przysłuchuję się tej rozmowie waszej i w ogóle dyskusji. Wspaniale profesor powiedział, tylko ja się tak zastanawiam. Dlaczego to nie jest nagłośnione w całej Polsce? A przynajmniej nawet związki zawodowe powinny być poinformowane i walczyć o to, żeby nie wyprzedawać polskich zasobów. Powiedzmy tak, kopalnie, KGHM, powiedzmy inne złoża, tak jak mówicie o, powiedzmy sobie szczerze, o tych łupkach i tak dalej, koncesje. No przecież państwo, ten naród walczył o tą Polskę, o całą ziemię polską, o te granice i wszystko jest oddane, w obce ręce oddaje się. już nie pomijam po prostu, jak, że nie ma prawa, powiedzmy, do tego, bo prawa nie ma, jakiegoś tam, powiedzmy, geologicznego, wydobycie i tak dalej, tak jak pan profesor powiedział, że to jest wszystko po wijakach. Ale przecież ten naród polski, tak, ja, czy ksiądz, czy ojciec prowadzący, czy profesor, wszyscy mamy takie same prawa do tej ziemi, to znaczy nawet do tych złóż, jakie są w tej ziemi po prostu i tak dalej. Powiedzmy sobie szczerze, węgiel kamienny. Przez pół został zamkniętych 30 kopalń prawdopodobnie. No z tego co pamiętam. Czyli cały czas ktoś działa na szkodę tego naszego państwa. Ja nie wiem, co powiedzieć jeszcze, ale coś trzeba zrobić z tym wszystkim. No tak nie może być. Mają Rosjanie o swój interes, Niemcy o swój interes, Belgowie, cała stara Unia Europejska. No po prostu doją nas jak, no takie, no po prostu gonią nas jak baranów po prostu. Inaczej nie mogę powiedzieć z tego. Po
Panie Henryku,
słucham często i tak dalej. Naprawdę
wiemy, Panie Henryku, Radio Maryja mówimy to już ponad 20 lat. Przecież był taki czas, to mówiliśmy, przestrzegaliśmy, byli tutaj eksperci różni, no to zaraz były komentarze, że jacyś tam zapaleńcy, że jesteśmy jakąś tam europofobami, po co to wszystko, że to jest tutaj, że tylko ludzi męczymy, straszymy. Pan profesor zwyczajny jest w studiu, mówi to samo, że kilka lat temu też.
No tak,
ale nie było do przewidzenia, że tak to pójdzie szybko.
Nie, no kto to, któż się spodziewał? No ja oczywiście, ja byłem wyborcą Lecha Kaczyńskiego, ale uważałem, że PO-PiS to jest dobry pomysł i to jest, no tak należy, grało taką nutę gospodarczą Platformę Obywatelską. Widać, że największym szkodnikiem gospodarki niestety są ci, którzy opowiadali o tym. Także, ale to, co pan powiedział, dlaczego to jest nagłaśniane? No nie ma szans, żeby to było nagłaśniane, bo przecież ja nie będę, przecież jak ja bym poszedł i mówił o tym w jednym, drugim medium publicznym, no to przecież to albo dziennikarze zostaliby natychmiast wyrzuceni, jeśli w ogóle mają coś do powiedzenia.
Tak by się to skończyło najprawdopodobniej.
No. Albo niestety, skończyłoby to się spadkiem słupków do zera, prawda? Bo ludzie by przejrzeli na.
No, tutaj pan Henryk jeszcze mówił o panu Janie Pospieszalskim, ale tutaj pan profesor mówił...
Nasza gospodarka ma być właśnie.
No ale ja byłem dwa razy u Jana Pospieszalskiego. Kiedy powiedziałem o geotermii, to ten projekt, ten program, który o geotermii był, został wyłączony z możliwości oglądania, pojawił się tylko pojawiła się informacja, że to jest specjalnie, trzeba jakieś opłaty, ale nie wiadomo jak zrobić, a kiedy było o gazie w Łupkach, to miesiąc później, czy nawet dwa tygodnie już tego programu nie było, to w 2011.
Panie profesorze,
no niestety,
chciałbym jeszcze jedno tak powiedzieć. No jak możemy być jako Polska, jako kraj konkurencyjny, jeżeli chodzi o wyroby, jakiekolwiek wyroby, jeżeli my płacimy za 1000 metrów sześciennych gazu $500 czy ponad 500. Niemcy płacą Rosjanom 350, no bo tak to...
I sprzedają nam. Dolny Śląsk bierze z nim, ruski gaz z Niemiec. No
Czesi ale produkują, wyciągają węgiel z ziemi, a nam się zabrania po prostu i tak
kluczem,
dalej. Ja tego nie rozumiem.
Kluczem,
to jest zdrada państwa przecież. To tak można odnieść po prostu. To jest sabotaż po prostu dla naszego państwa, dla Polski. I dla narodu polskiego.
To ludzie powinni wiedzieć. Mogą wiedzieć, włączając telewizję. Tylko telewizja niestety jest jaka jest. To jest telewizja przyrządowa, są media przyrządowe. I proszę zwrócić uwagę, że nawet teraz, kiedy telewizja Trwam, która zaprasza mnie od czasu do czasu, ja bardzo dziękuję za to Radio Maryja, kiedy dostałam wreszcie ten multiplex, jest obiecany, to i tak płaci, nie wiem, tam milion czy ile miesięcznie.
1300, tak?
1300 miesięcznie, a niby jej, ale nie może na to wejść, nie może użytkować. Ja nawet w tej sprawie napisałem prośbę do NIK, wniosek do NIK o kontrolę, o niegospodarność, bo jak można sobie na to pozwolić, żeby nie zwalniać tego multiplexu w tej chwili. No ale cóż jeszcze, no mogę znowu, mi się nasunęła jedna z moich fraszek, co tam waga, prawda, racja, mędrzec, cwaniak, głąb nadęty. Ważne, czyje pismo. Stacja, gdzie człek, tam ma argumenty. Po prostu w telewizji publicznej argumentów nie ma.
Te fraszki jakoś tak chyba troszeczkę tutaj pana profesora potrafią tak zrelaksować.
Zapraszam, one są wszystkie na stronie internetowej do wzięcia sobie, do ściągnięcia.
Tak, prawie jak Jan Czarnolasu.
No, aż tak. Ja sobie zdaję z takich trochę częstochowskich rymów, ale cóż, to też może.
Ale to jest twórczość, na pewno. Tak. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże. Ojcze, szczęść Boże. Tam, właśnie pana profesora z Warszawy. Panie profesorze, gaz z łupku w Stanach Zjednoczonych kosztuje 65 do 95 dolarów za 1000 metrów sześciennych w zależności od stanu, czyli to jest 5 do prawie 7 razy taniej niż płacimy Rosjanom. Jeśli chodzi o... Dlaczego taki problem mamy i dlaczego jest ten skok na nasze zasoby? No to przecież to zawłaszczanie majątku mamy od 1989 roku przez mafijne grupy polityczne. I to, co Sawicka mówiła o kręceniu lodów, no to nie braliśmy tego do serca. A w tej chwili ja bym spuentował sytuację całą w kraju, że idą ciężkie czasy, powiedział Nowak, zdejmując ósmy zegarek. Natomiast jeśli chodzi o porządek w Polsce, jak było, przecież ustawa z 26 roku z marca o prawach i obowiązkach urzędników państwowych w 6 punktach za wszelkie łapownictwo czy nawet próby osiągnięcia korzyści materialnych, to był jeden wyrok, kara śmierci. Tak było w 26 roku. I w tej chwili powiedzmy afery też mamy. Tak jak afera z łupków. No przecież my za te ponad 100 koncesji, to z tego co pamiętam, 50 milionów złotych tylko dostaliśmy, a Bułgarzy bodajże za jedną koncesję taką kwotę. I teraz jakieś tam afery nagle są na wierzch wyrzucane. Wystarczy skontrolować przetargi ograniczone do wąskiej grupy firm. I tu jest też potężna kasa, czyli skok na kasę i to kręcenie lodów non-stop, specjaliści od kręcenia lodów i stąd jesteśmy tak okradani. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panie Andrzeju serdecznie. Jakaś myśl, panie profesorze?
Oczywiście, no, jesteśmy. W zasadzie każdy dzień to jest coraz większa strata dla Polski, coraz większy bałagan, coraz większa dezorganizacja, ale chyba o to chodzi. Znowu mi się, przepraszam, może przesadzam już z tymi fraszkami, ale kłamać, udać, jątrzyć, droczyć, byśmy mogli coś przeoczyć, prawda? Czyli tu chodzi o to, żeby cały czas mydlić, robić ludziom wodę z mózgu, po to, żeby jeszcze trochę porządzić, jeszcze rok, prawda? Jeszcze tu, tak jak powiedziałem gdzieś znowu w innej, że fraszcze, że skok na OFE, prawda, i skok na skok, żeby rządzić jeszcze rok. No i w tej chwili to się dzieje, niestety. No. Mówić ludziom, mówić i naprawdę zapraszam, jeśli Państwa interesują sprawy surowcowe, to co naprawdę mamy, zaglądać na moją stronę internetową, na Facebook i wtedy wystarczy wpisać nazwisko www.jedrysek.eu i już będzie ta strona internetowa do przejrzenia się. Także do przejrzenia.
trwają rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, nasz gość, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, Surowce Strategiczne Polski. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, szczęść Boże, kto jest z nami?
Leszek z Centralnej Polski.
Panie Leszku, bardzo proszę, słuchamy pana.
Już jestem na antenie, tak?
Tak jest, tak jest.
Szczęść Boże, witam ojca i pana profesora. No przede wszystkim zacznę od tych zapałek. No przecież są zapałki czechowickie i to od lat i wszystkie polskie zapałki, które można kupić, to są zapałki czechowickie.
Aha, czyli...
Dziwię się, że panowie tego nie wiedzieli. Natomiast mam takie pytanie do pana profesora, bo o tych zasobach gazu łupkowego słyszeliśmy różne opinie. Najpierw, że jest to kilka bilionów ton, później, że jest to, przy czym zakładano, mówiono, że jeżeli będzie to poniżej biliona, to nie będzie opłaciło się wydobywać. Po jakimś czasie mówiono, że to jest 600 milionów, może nawet 350 milionów. Teraz znów słyszę o kilku bilionach. Jak to jest w końcu i na podstawie jakich danych to się wylicza? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Rzeczywiście, przepraszam, że zapomniemy o Czechowice, dziedzicach.
Ale nie wiem, czy to jest polska spółka jeszcze.
Tak, ale
muszę... Ale jest miejsce.
Nie wiem, czy rzeczywiście, no ale cóż, no. My rozmawiamy o surowcach strategicznych w tej chwili i pan pytał, ile jest tego gazu. To jest bardzo trudno powiedzieć, bo co prawda pierwsze koncesje były wydane 7 lat temu, no 6 lat temu, ale poszukiwania idą bardzo ślamazarnie. No myśmy mieli Prawo i Sprawiedliwość taką strategię. Inni szukają na własny koszt ryzyko, my czekamy i mamy z tego profity, dajemy im zarobić, ale przede wszystkim mamy pełną kontrolę nad tym i my przede wszystkim najwięcej zarabiamy. Oczywiście. No, Platforma Hotelska spowodowała to, że wydała wszystkie koncesje i straciła kontrolę nad koncesjami i nadal nikt nie wierci, oprócz głównie wierców, bo to głównie PGNiG. No PGNiG wziął na siebie, więc państwowa firma, całą czy większość poszukiwań. To zupełnie jest, to przecież to są nasze zasoby i PGNiG-u na to nie stać. Niech ryzykują inni, a my mamy z tego profity. Tak miało być. I odpowiedni organ państwa miał to kontrolować i odpowiednie prawo. I dlaczego teraz my nie wiemy, ile tego jest? Po prostu, żeby wiedzieć, ile tego jest, musielibyśmy mieć około 100 odwiertów ze szczelinowaniem i to najlepiej szczelinowaniem poziomym. Wykonano dobrze odwiertów 2. I to jest tak jak z grzybami. Jeżeli idziemy na grzyby i wejdziemy do lasu i nie znajdziemy nic, to powiemy, że grzybów nie ma w lesie, tak? A weszliśmy tylko na kilka metrów. Jeżeli wejdziemy i od razu znajdziemy wielkie pół, bo czasami się tak zdarza, że w jednym miejscu mamy pół wiaderka grzybów, pół koszyka grzybów, no to powiemy, no to skoro tutaj ma las 10 hektarów, to powinno być tam kilka ton grzybów. Okazuje się, że w innym miejscu już w ogóle nie ma, prawda? Więc nasze oszacowania mogą bazować tylko na słabych informacjach. Do tego szczelinowania, które były wykonane, to nie były szczelinowania, które były wykonane z przystosowaniem do rodzaju skały, jak u nas jest. U nas skała troszeczkę jest inna, każde skały inne. Łupek to jest pojęcie szerokie, prawie połowa skał na świecie, skał osadowych, takich no, okruchowych, niewapiennych, to są łupki albo piaskowce. No i nie możemy tutaj niczego powiedzieć, po prostu nie wykonano odpowiednich badań z odpowiednim przystosowaniem technologii. I dlatego po prostu nie wiemy. Ja policzyłem tą wartość w oparciu o swoje badania laboratoryjne i oszacowania na 1,9 biliona metrów sześciennych i tej wartości nie publikowałem, bo uważałem, że i nie należy publikować. No ale skoro powstawał raport PIG-u i był ogłoszony, że już niedługo będzie opublikowany, to ja tą wartość opublikowałem kilka dni wcześniej. Jest link na ten temat w takim portalu górniczym net i tam podałem tą wartość 1,9. Rzeczywiście 1,9 podał również biliona metrów sześciennych, podał również Państwowy Instytut Geologiczny jako wartość najwyższą. Ale proszę zwrócić uwagę, wystarczy nieco poprawić technologię i jeśli będziemy wydobywać 10%, to może być bilion metrów sześciennych, ale jak będziemy wydobywać 20%, to już 2 biliony metrów sześciennych gazu do wydobycia. Więc to jest kwestia w największym stopniu w tej chwili technologii, bo geologia się nie zmieni. Natomiast technologia może iść do przodu. I dlatego chciałem, żeby były powoływane spółki Skarbu Państwa, spółki z udziałem Skarbu Państwa, dlatego z firmami inwestorskimi, po to, żeby być wewnątrz tego biznesu, żeby polskie technologie mogły się rozwijać. I myślę, że przy 20 koncesjach w ogóle byśmy przestawali wydawać koncesje, ale to po wielu, wielu latach, zarabiając na tym naprawdę dużo, bo te koncesje naprawdę są dużo warte. Można było je wywindować cenę, bo dobro, które jest ograniczone, jest dobrem, które jest deficytowe, cena rośnie nieproporcjonalnie wysoko, nawet w stosunku do jej wartości. My mogliśmy więcej te koncesje wziąć, niż one byłyby rzeczywiście warte. Na tym polegał pomysł Prawa i Sprawiedliwości. No i rozliczcie Państwo teraz tych, którzy się tym nie zajęli, którzy nie chcieli podjąć tego, tylko zrobili sobie po swojemu. Niestety, jak widać, bardzo źle.
Mamy telefon jeszcze, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków mamy.
Chciałem zapytać, niestety nie słuchałem całej edycji, może była o tym mowa. W sprawie takiej, czy energię tą geotermalną jesteśmy w stanie wykorzystać na przykład do produkcji energii elektrycznej, czy też tylko do ogrzewania miasta, co byłoby też bardzo dobre. Jestem po prostu trochę przerażony lobbowaniem w tej chwili za elektrownią atomową. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu, pozdrawiamy serdecznie.
Otóż tak, energię geotermalną można przekształcić w energię, a szczególnie geotermiczną, można przekształcać w energię cieplną, czy energię elektryczną, tylko że to są jeszcze technologie, które dziś są nieopłacalne, ale już bliskie opłacalności. I otóż powiem tak, jeżeli byśmy zastosowali geotermikę, a więc nie wydobywanie gorącej wody, tylko sięganie głębiej i ekstrakcja czystego ciepła, czyli zatłaczamy w zamkniętych układach, w rurach głęboko, w kształcie litery U, takiej wielokilometrowej, prawda, na przykład na głębokość 5 kilometrów, ciecze, które mają temperaturę wrzenia stosunkowo niską, a więc już w postaci pary mogą na górze napędzać turbiny i znowu powracają i takie mamy tłoczenie, to rzeczywiście energia elektryczna będzie bardzo długo produkowana i można powiedzieć w sposób nieograniczony. Kwestia tylko, żeby taką inwestycję wykonać jedną, drugą i trzecią. I jak już wcześniej tu powiedziałem, w programie Warto Rozmawiać w 2009 roku zobowiązał się do tego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, że przeznaczy około miliarda złotych na geotermię. Nie przeznaczył chyba praktycznie nic, mało tego, wycofał tą dotację, która już była przyznana na geotermię w Toruniu w sposób moim zdaniem niezgodny z prawem i niezgodny przede wszystkim z interesem Skarbu Państwa, bo to jest najistotniejsze. No i mamy co mamy. No, geotermia się nie rozwija. 170 projektów geotermalnych jest w całej Europie, a Polska praktycznie w tej chwili nic poza Toruniem, który tak może to robi. No. Tak to niestety wygląda. A jeśli pan nie słuchał, to...
Nie liczmy tych takich ciepłych w górach, co są te... w Białce Tatrzańskim.
A nie, to są oczywiście, jeśli będziemy patrzeć na ogrzewania, na balneologię, to jest największe zastosowanie tego. Mogą być szklarnie ogrzewane i tak dalej. Pan mówił o energii elektrycznej.
A przypadkiem, gdy była woda gorąca tam przed 99 stopni, to już chyba jest możliwe.
Znaczy, nawet i niższe temperatury mogą być, nawet 60 stopni, tylko kwestia, jak że to jest mało wydajne. No, ciecze organiczne, prawda, które mają niskie temperatury wrzenia, albo na bazie wody różne takie, które zawierają związki azotu, obniżają bardzo temperaturę wrzenia takich roztworów, no to powoduje, że możemy po prostu produkować energię elektryczną, tylko dziś to nie będzie w sposób opłacalny szybko zrobione. To znaczy szybko w sensie, że nie da się uzyskać zwrotu inwestycji w ciągu kilku lat, tylko to trzeba z 20 lat i tak dalej, a na takiej rzeczy nikt nie chce robić. To jest zadanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to jest zadanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale jak widzimy, sytuacja niechęci do tego jest duża. Nawet ostatnio główny geolog kraju odmówił finansowania projektów, które miałyby w ogóle ocenić i ocenić taką, wykonać analizę opłacalności inwestycyjnej w geotermii w Polsce. Nawet tego nie chciał, więc skoro nie, no to trzeba odczekać, aż się zmieni rząd. Tu chyba niczego już nie zrobimy.
Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, chyba jeden z ostatnich już rozmówców. Halo, proszę bardzo.
Mogę już mówić?
Tak, jest pan na antenie, bardzo prosimy. Kto i skąd jeszcze?
Mówi Wojciech z Gdańska.
Witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Wojciechu, witamy serdecznie.
No, serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego oraz gościa, którego bardzo sobie cenię i od wielu już miesięcy miałem okazję słuchać wypowiedzi. Natomiast chciałem poruszyć troszkę inną sprawę, która w tej chwili jest dosyć aktualna, właśnie już od dawna, ponieważ mówi się w tej chwili ostatnio o tak zwanym stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską. No między innymi kwestią tą, która ma zdecydować o tym wszystkim, jest sprawa uwolnienia pani Julii Tymoszenko, byłej pani premier, której postawiono zarzut, że wynegocjowała bardzo niekorzystne warunki finansowe co do ceny gazu. Chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj między innymi też usłyszałem w audycji, to jest to, że Polska też płaci bardzo wysokie ceny i między innymi nawet Unia Europejska się za nami wstawiła, troszkę nam niby ulżyła w tej sprawie, którą pan premier bodaj Pawlak tak niefortunnie dla nas załatwił. No to, co w tej chwili słyszę, świadczy o tym, że polskie władze, prawda, też jak najbardziej chciałyby uwolnić panią Tymoszenko. Chciałem powiedzieć tylko, że jak dotąd nigdy nie słyszałem głosów opozycji, które by właśnie sprawę bardzo niekorzystnych cen gazu dla Polski, prawda, zechciały też przedstawić w nawiązaniu do tego wszystkiego. Ja bardzo współczuję tej pani Tymoszenko, niemniej jednak uważam, że powinien pan premier Pawlak no, nie spać tak bardzo spokojnie, ponieważ wydaje mi się, że cała ta Unia w tej chwili zajęła takie stanowisko, że osoby, które działają na niekorzyść obywateli swojego państwa, jak gdyby stają się pod ochroną. I chciałbym powiedzieć, że oczekuję od opozycji właśnie jakiegoś takiego stanowiska, przypomnienia tego wszystkiego, że za te wysokie ceny gazu, które my płacimy, odpowiedzialny też jest wicepremier polskiego rządu, który właściwie może sobie spać spokojnie, ponieważ przyglądając się sytuacji, która w tej chwili ma miejsce, że osoba, która siedzi w więzieniu za to, że takie ceny swoim obywatelom zafundowała, no jest pod ochroną całej Unii. Oczekuję od opozycji, żeby właśnie tę sprawę wyniosła i o niej powiedziała, że też w Polsce mamy taki kwiatek, takiego kwiatka, jakim jest pan premier Pawlak, który nam zafundował takie ceny i który w tej chwili rzeczywiście może mieć bardzo dobre samopoczucie, ponieważ ani rząd, ani opozycja o tej sprawie nie mówią. Raz jeszcze wdzięczny jestem za tak dobrą audycję. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam pana profesora i ojca. No i oczekuję tutaj odpowiedzi.
Dziękujemy tak. Bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo. Gorąco. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Panie profesorze, i odpowiedź, która jest podsumowaniem naszych rozmów.
To cóż, to mi jest trudno mówić, rozliczać w sensie prawnym czy jakimkolwiek innym, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie, to by oczywiście musiał być kto inny na moim miejscu. Nie znam pełni, bo chyba nikt jej nie zna publicznie, umowy, jaką podpisał Pawlak. W każdym razie, w mojej opinii, to co mamy do czynienia ostatnio, że tam trochę obniżyły się ceny gazu importowanego do Polski, wynika bezpośrednio nie z decyzji czy jakiejś pozycji negocjacyjnej rządu Donalda Tuska, ale z tego, że ceny zwykle przy takich umowach są przywiązane do ceny ropy i czasem do ceny gazu. Cena gazu bardzo na świecie spadła, cena ropy również, w związku z tym i musiała nieproporcjonalnie jednak mniej cena gazu w Polsce importowana z Rosji. No cóż, Ukraińcy sobie jakoś tam to załatwiają, ja nie jestem od tego oczywiście specjalistą. Tusk wiele rzeczy obiecał, miał korupcję wypalać gorącym żelazem, no nawet chyba nikt się przy tym jeszcze nie poparzył, bo nawet ci, co odchodzili w różnych etapach rządu, to bywało, że zamiast odejść, to tak naprawdę awansowali, tu nie ma specjalnie co mieć wątpliwości. Żadna z obietnic Tuska nie została spełniona przez tych wiele lat, w praktyce żadna poważna obietnica, no chyba może poza jednym, że mówił, że Polacy wrócą z zagranicy niedługo i tak dalej. No oczywiście wrócili, to możemy to sprawdzać fraszką, że Polacy wrócili na rok, na godzinę, pożegnać ojczyznę i zabrać rodzinę. Także tak to niestety wygląda to rząd Tuska. Bardziej optymistycznie moje przewidywania fraszkowe z 2011 roku. Po.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, specjalista geolog, tak? I tak. Jeszcze wiele innych specjalności, a przede wszystkim geolog. Tak. No i powiedzmy też, tutaj też człowiek, który zajmuje się troszeczkę pisaniem fraszek. To taka...
Zapraszam na swoją stronę internetową, na Facebook, na Twitter. Tam można wszystkie te i linki do mojej wypowiedzi, i materiały pisane, i także i te fraszki, kogoś interesują.
Znaleźć. 23:30, już za moment modlimy się na zakończenie dnia, tylko takie jedno pytanie jeszcze, panie profesorze, tak na koniec, bo tak powraca mi, to znaczy, czy Polska, bo wiemy, że nie podnosiła się z takich upadków, prawda, i duchowych, i także tych materialnych, bo nie było państwa polskiego przez niedawno rocznica, ale czy no, jak wielkiego wysiłku trzeba będzie, żeby pewne rzeczy no, odnowić, odrobić?
No niestety na pewno tak, ale ja jestem optymistą, no Polacy mądrzeją, Polacy już chyba wiedzą, że zły to był wybór, że ta ekipa przede wszystkim bazuje na PR-ze, a żeby jeszcze tylko porządzić, żeby wziąć dla siebie coś, no niestety, no, tak jak w złożach w tej chwili, jeszcze kilka lat temu o korupcji niewiele się mówiło, jako jednym z największych czynników ryzyka, o czym wcześniej mówiłem i w telewizji, tu w radiu, tak dzisiaj korupcja wychodzi na czoło podstawowych czynników ryzyka. Nie jestem, to chodzi o cenę chyba Ernst & Young w tej chwili, wielkiej firmy takiej konsultingowej. Nie wiem, czy jedną z przyczyn tej oceny nie jest właśnie sytuacja w Polsce, w przypadku polskich złóż, ale na tym to jest tylko moje przypuszczenie, że tak może być.
Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowy z naszymi słuchaczami i też chcę podziękować słuchaczom, którzy brali udział w naszej audycji, telefonowali, interesowali się. Myślę, że była ona ciekawa. Znajdziemy ją także na stronie internetowej Radia Maryja. Już niedługo zapraszamy tam na portal do oglądania, do czytania treści właśnie związanymi z tymi tematami, które podejmujemy w czasie naszych rozmów niedokończonych i w Radiu Maryja, a także w telewizji Trwam.